wszystko się kończy. To oczywiście nie była godzina 7.20, tylko 7.30. Już jest 7.33. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu w dzisiejszym Poranku Wnet. 5 listopada, poranek po wyborach samorządowych, ale nie tylko, bo już za tydzień święto, na niecały tydzień, święto niepodległości. Naszym gościem jest teraz pan Rafał Pękała z Instytutu Pamięci Narodowej, koordynator przystanku niepodległości. Dzień dobry panu. Warszawski przystanek Niepodległość, bardzo ważne miejsce na mapie i historycznej, i kulturalnej, i każdej innej w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej, organizuje wiele różnych rzeczy w tym tygodniu poprzedzającym Święto Niepodległości. Co to będzie?
Tak jest. Na ten tydzień, dokładnie do 10 listopada, przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN zamienia się na przystanek Niepodległość. Ma to związek w pewnym sensie z takim, można powiedzieć, taką metaforą, że Piłsudski wysiada z czerwonego przystanku z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość. Jakby rzeczywiście próbujemy zrobić taką też inscenizację historyczną, w której to dzisiaj Piłsudski, aktor, który będzie odgrywał rolę Piłsudskiego, otworzy, zainauguruje nasz przystanek Niepodległość, wysiądzie z zwykłego tramwaju, w którym będą jeździli dzisiaj warszawiacy o godzinie 11 na przystanku i otworzy z nami wspólnie przy dźwiękach muzyki, orkiestry, przy dźwiękach marszów i piosenek legionowych, otworzy z nami i zainauguruje wydarzenia związane, czy cykl działań edukacyjnych, promocyjnych, związanych z odzyskaniem niepodległości. Chcielibyśmy, żebyśmy świętowali razem i przygotowywali się razem do tego bardzo wyjątkowego święta, jakim jest 11 listopada w 2018 roku. Z tym, że ta nasza oferta nie tylko jest skierowana do warszawiaków, ale przede wszystkim ma taki wymiar edukacyjny. Zaczynamy od zajęć dla przedszkolaków i zajęć dla szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i licealnych, ale także szkolimy nauczycieli z głównie z naszych ofert, z naszych materiałów, które przygotowaliśmy z okazji odzyskania niepodległości. Będzie można na przystanku Historia posłuchać muzyki. Mamy kilka koncertów, w tym koncerty dla dzieci. Ale mamy też przygotowane projekty dla bardziej wymagających, dorosłych widzów. Są to dyskusje, są to promocje książek, dosyć wyjątkowych książek, nad którymi nasi koledzy z Instytutu Pamięci Narodowej pracowali od kilku lat. Między innymi to będzie wyjątkowy album poświęcony właśnie Piłsudskiemu, album autorstwa doktora habilitowanego Marka Gałęzowskiego i doktora Jerzego Kirszaka. No to wszystko oczywiście będzie się odbywało na przystanku Historia. Nie wszystko będzie oczywiście na poważnie. Zapraszamy także na cykl tańczmy tanecznym krokiem ku niepodległej. Będą to tańce naszych przodków, ale jeżeli ktoś nie ma ochoty tańczyć, nie czuje się dobrze, jeżeli jako tańcerz zapraszamy do posłuchania bardzo dobrej muzyki, to wszystko oczywiście będzie miało miejsce na przystanku Niepodległość. Zamykamy nasz cykl festynami. Festynami dla dzieci i dla rodziny. To one będą miały miejsce pod koniec tygodnia, czyli w piątek i w poniedziałek. Oprócz tego, co się dzieje na Marszałkowskiej, w trasy dzisiaj już o godzinie 12 wyruszy tramwaj specjalnej linii N. Tramwaj będzie specjalnie przyoklejony fotografiami archiwalnymi, a także w tramwaju będą się odbywały różnego rodzaju prelekcje. Będziemy mogli zaśpiewać piosenki legionowe. Przygotowaliśmy specjalny śpiewnik dla warszawiaków. Każdy będzie mógł wsiąść i każdy będzie mógł z nami świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Będą też takie rzeczy nieco poważniejsze poza zabawą, bo wiem, że wybitni historycy będą wykłady wygłaszać na temat twórców niepodległości.
Tak, i z tym, że to jest rzeczywiście bardzo poważny projekt, muszę powiedzieć, z pewnego względu. Mianowicie takim, że tutaj postawiliśmy dosyć trudne zadanie dla historyków, dlatego że oni nie będą mówili na tematy, którym publikują, którymi się znają, a wprost przeciwnie. To znaczy profesor Żaryn będzie mówił na przykład o Józefie Piłsudskim, o Dmowskim będzie mówił profesor Wiesław Wysocki. Jest to tak zwany cykl gawęd. Też w takim stylu chcielibyśmy utrzymać te wykłady, żeby one były bardziej opowieściami o niepodległej, żeby zachęcić też również młodych ludzi, nie tylko studentów dorosłych, ale przede wszystkim licealistów, do tego, żeby przyszli i jednocześnie zadali pytanie, wzięli udział w tym, wydaje mi się jednak, również dla tych profesorów wymagającym projekcie.
Pan powiedział, że tematy, na które się nie znają, może ujmijmy to inaczej, znają się, ale nie, czym innym się specjalizują. I to jest taki w ogóle dosyć pomysł przewrotny, bo Piłsudczyk będzie mówił o Dmowskim, ktoś związany z tradycją Ruchu Narodowego będzie mówił o Piłsudskim, czyli takie odwrócenie pewne.
Tak, dokładnie. W takim wypadku użyłem trochę niewłaściwych słów. Rzeczywiście chodzi o odwrócenie tych tematów, którymi rzeczywiście nie chciałem powiedzieć, że się znają, ale na których nie publikują może tak dużo jak na... Czyli rzeczywiście przewrotny projekt. Historyk stoi przed wymaganiem, bardzo trudnym zadaniem.
Czyli jeszcze raz, żebyśmy to umiejscowili w czasie, to się zaczyna codziennie o której godzinie?
Jest bardzo różnie, dlatego że program tak zwany dla szkół zaczynamy już bardzo wcześnie, od godziny 9. Cykl wykładów i zajęć otwartych zaczynamy od godziny 11. Szczegóły dotyczące otwartych zajęć, otwartych wydarzeń znajdują się na stronie ipn.gov.pl. Dzisiaj i jutro odbędą się również rekonstrukcje historyczne, które serdecznie zapraszamy. One będą miały miejsce przed przystankiem Niepodległość nad trasą Łazienkowską, przy takim placyku. Grupa rekonstrukcyjna będzie odgrywała rozbrojenie Niemców w Warszawie oraz życie obozowe legionistów polskich.
Sam bym bardzo chętnie jakichś Niemców rozbroił. Jeszcze przypomnijmy adres przystanku Historia, bo nie każdy wie, chociaż wszyscy wiedzieć powinni.
To jest to Marszałkowska 21 przez 25. Jest to praktycznie same centrum Warszawy.
A my będziemy się starali w Porankach Wnet w tym tygodniu dalej opowiadać i zapowiadać, co się będzie działo, być może przy udziale specjalnych gości również z IPN-u. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Rafał Pękała, Instytut Pamięci Narodowej, koordynator projektu Przystanek Niepodległość, który zaczyna się dzisiaj właśnie na Marszałkowskiej w warszawskim lokalu Instytutu Pamięci Narodowej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio Wnet. Radio, robimy radio. Radio Wnet.
A my wracamy do naszej powyborczej podróży po Polsce. Marcin Makowski, krakowski dziennikarz i publicysta, związany m.in. z Tygodnikiem do Rzeczy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
O, słychać pana przez Skype'a, tak jakby nie był w Krakowie, tylko siedział tutaj za ścianą, ale mam nadzieję, że pan...
A jednak się da, prawda?
A jednak poza się da, ale nie wszystko się da, bo wygląda na to, że w konserwatywnym Krakowie nie da się po prostu pokonać prezydenta, który rządzi i chyba rządzić będzie nie wiadomo dokąd.
No, taka refleksja chyba jednak przez większość miast powinna przepłynąć, to znaczy, że status quo jest jednak jakąś taką rzecz, której w miastach trudno zaburzyć bez względu na to, kto rządzi, czy jest to kandydat bezpartyjny, czy z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Generalnie w miastach Prawo i Sprawiedliwość poniosło dotkliwą porażkę. No i to jest jakiś fakt, od niego należy wyjść pewnie z dalszą refleksją. Tym bardziej w Krakowie ten układ zbudowany wokół prezydenta Jacka Majchrowskiego z jednej strony, z drugiej po prostu być może głosowanie przeciwko PiS-owi przełożyło się na taki, a nie inny wynik w drugiej turze i pomimo wystawienia przecież bardzo mocnej kandydatki znanej z komisji Amber Gold, o której mówi się, że nawet z potencjałem na marszałka, ministra albo premiera, no, okazało się to za mało. No i Kraków ponownie wybrał tego prezydenta, którego zna, tak jak z piosenkami inżyniera Mamonia w rejsie. No można się z tego cieszyć, można się nie cieszyć, to w zależności już pewnie od preferencji wyborczych każdego z głosujących. Na pewno na demokrację obrażać się nie należy, no ale to daje do myślenia i powinno dać obozowi Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy w jaki sposób w przyszłości przebić ten szklany sufit w większych ośrodkach, no bo fakt, że on dla PiSu istnieje, jest już dzisiaj bezdyskusyjny, a Kraków to jeden z takich przypadków.
Jak wyglądała ta krakowska kampania? Bo różne były opinie na temat tego, łącznie z takimi, że tak nie do końca kandydatka bądź jej zaplecze byli przekonani do prowadzenia tej kampanii, że ona była raczej tak prowadzona na zasadzie, że ktoś w tym Krakowie pokazać się i wystartować musi, ale bez wiary i woli zwycięstwa. Czy to prawda, czy to zbyt surowy osąd?
Myślę, że zbyt surowy osąd. Miałem okazję tą kampanię obserwować, no tak bym powiedział, bliżej niż bliżej, bo i z kandydatami przeprowadzałem ze wszystkimi wywiady i na bieżąco śledziłem poszczególne debaty prezydenckie. Miałem okazję też trochę porozmawiać o kulisach i to jest tak, że trochę być może zostawiono bez walki ten pierwszy odcinek kampanijny w przypadku Małgorzaty Wasserman, która uznała, że jednak trzeba prowadzić tę kampanię w sposób stonowany, bo Kraków taki jest. I było to nawet być może przemyślane, tyle że czasami brakowało takiego delikatnego uszczypnięcia rywala, pokazania, że nie chodzi tutaj o jakąś taką wojnę przyniesioną z Warszawy, ale jednak istotnych problemów od betonowania miasta tak zwanego, czyli oddania pola deweloperom przez smog, po paraliż komunikacyjny. No tutaj można było Jacka Majchrowskiego punktować być może bardziej intensywnie. No, zamiast tego Małgorzata Wasserman skupiła się na swoim programie, co trudno to krytykować, natomiast jak widać okazało się za mało mobilizującą taktyką, która została zmieniona poniekąd w przypadku tego krótkiego odcinka przed drugą turą, ale jednak paradoks Krakowa polega na tym, że choć większość mieszkańców chciało zmiany prezydenta, bo sumując głosy Łukasza Gibały, który tam chyba około 17% dostał Małgorzaty Wasserman, również w stosunku do obecnego prezydenta, pierwsza tura wypadła jednak za zmianą prezydenta. Chyba tutaj nikt nie ma wątpliwości, tak wygląda arytmetyka. Natomiast jak to się dzieje, że w drugiej wygrywa on mając około 65% poparcia w stosunku do 35%? No i tutaj już logika taka tradycyjna zawodzi, no bo po prostu okazuje się, że mieszkańcy Krakowa nie chcieli przenoszenia stolicy pod Wawel. Nie chcieli być może takiego, jak to nazwał prezydent Majchrowski, korumpowania politycznego w postaci obiecywania takiej w Warszawie. Guział, myślę, że tutaj zaszkodził trochę Patrykowi Jakiemu, że jak wybierzecie nas, to my wam damy więcej. No, jakaś przekora, chęć po prostu uniknięcia wojny polsko-polskiej, bo Jacek Majchrowski jest pomnikiem pragmatyzmu. Powiedział mi zresztą w wywiadzie, że on z każdym będzie w stanie współpracować w Radzie Miasta i w Sejmiku i z PiS-em, i z PSL-em, i z Koalicją Obywatelską. No więc chyba po prostu przed urną wczoraj zadecydował taki pragmatyzm. Lepiej zostawić to, co jest w mieście, zamiast ryzykować jakiejś kolejnej wojny, bo samorządy kierują się jednak innymi prawami. No, myślę, że w uproszczeniu, ale tak to można podsumować.
Krakowski pomnik pragmatyzmu. Bardzo mi się ten termin podoba. Marcin Makowski, krakowski publicysta.
Zobaczymy, jak to kiedyś zostanie określone. Mam nadzieję, że nie będę jakimś takim pragmatykiem. No ale to przytawiam. W Polsce to chyba jest czasami plus.
Czasami.
Może tak to podsumuję.
Bardzo serdecznie dziękuję za krakowskie podsumowanie. Nie tylko krakowskich wyborów. Marcin Makowski w Poranku Wnet. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.